już dotarł do naszego studia pan Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury, jeszcze obecny, ale już odchodzący, jak się umówiliśmy, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
No to może na początek. Pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie Marcin Horała. Tak wczoraj dowiedzieliśmy się z tygodnika Sieci. Poinformował o tym pan premier Mateusz Morawiecki. Jakie są przyczyny tego, że pan już nie będzie tym pełnomocnikiem?
Należy rozdzielić w projekcie funkcję, to się fachowo mówi, sponsora projektu, czyli osoby, która z jednej strony jest odpowiedzialna za strategiczne decyzje, z drugiej strony za dostarczenie wszystkiego, co konieczne, żeby te decyzje stały się faktem, żeby zostały wcielone w życie, to znaczy zasobów, zmian regulacyjnych.
Pan nie czuł się na siłach?
Z drugiej strony konieczne jest wydzielenie takiego bieżącego, fachowego, eksperckiego nadzoru nad tą inwestycją. I projekt CPK już dojrzał do takiego skomplikowania, że tych dwóch ról nie da się po prostu połączyć.
I pan nie dałby rady tego pogodzić.
Tak, wydaje mi się, że od pewnego momentu nie ma po prostu, nie ma osoby, która byłaby w stanie to połączyć.
No i pojawiły się informacje, że pan będzie startował na prezesa spółki CPK.
Tak, zamierzam się ubiegać o to stanowisko. Wydaje mi się, że doświadczenie i wiedza predestynują mnie do tego, żeby ubiegać się o to stanowisko.
Czym prezes CPK w takim razie będzie się zajmował? Czym będzie się różniła ewentualna praca pełnomocnika rządu od przyszłego prezesa? Załóżmy, że pan nim zostanie.
Czy pełnomocnik rządu pełni funkcje związane z zaangażowaniem całego aparatu państwowego w ten projekt. Z kolei prezes spółki CPK odpowiada za negocjacje biznesowe, odpowiada za bieżący nadzór nad inwestycją, za rozmowy z naszymi partnerami międzynarodowymi na poziomie biznesowym, czyli za tą codzienną pracę nad projektem, ale nie od poziomu, nie z góry, nie od poziomu właśnie sponsora projektu, tylko z poziomu takiego bieżącego zarządzania tym projektem.
Dzisiejsza Gazeta Polska codziennie informuje o tym, że CPK nie będzie już podlegać Ministerstwu Infrastruktury, tylko przejdzie pod Ministerstwo Aktywów Państwowych. To prawda?
Nie mam takich informacji, natomiast spółka CPK na dziś dzień podlega bezpośrednio premierowi, nie podlega Ministerstwu Infrastruktury.
Czyli nie wiadomo, jak będzie w przyszłości. Pojawiła się także informacja, także z Gazety Polskiej codziennie, że pan Wild, nasz gość, przestanie być wiceministrem infrastruktury i będzie właśnie startował na stanowisko prezesa CPK.
Tak, takie są moje zamiary. Ufam, że w najbliższych dniach, może tygodniach, zostanie rozpisany konkurs. Czekaliśmy z rozpisaniem konkursu też do wyborów, aby po wyborach móc rozpocząć nowy etap realizacji tego projektu.
Czyli przestanie pan być wiceministrem infrastruktury w najbliższych dniach też?
Tak, to się jedno wiąże się z drugim. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego jest jednocześnie, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, ministrem odpowiedzialnym za lotnictwo. To jest spójne.
To teraz powiedzmy, panie ministrze, o tym, na jakim etapie zaawansowania są prace, jeżeli chodzi o CPK, bo mówi się, że to jest jedna z najważniejszych chyba inwestycji w 30-leciu na pewno na Polski. To ma być najważniejsza inwestycja. Minęły 4 lata i co się dzieje dziś?
Minęły 2 lata, mówiąc precyzyjnie.
4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak. W tym sensie mówię, więc przygotowania, merytoryka, skupienie się, mówienie koncepcja, o tym koncepcie, tak.
Koncepcja została przyjęta w listopadzie 2017 roku.
Po
pół roku została przyjęta ustawa, następnie powołana spółka. Spółka, która rok temu tak naprawdę składała się z kilku osób pracujących jeszcze na własnych laptopach, spółka bardzo świeża, bardzo nowa, i która już wygrała konkurs CEF-owski, czyli konkurs organizowany przez Komisję Europejską dotyczący funduszy unijnych z największymi zarządcami. To pokazuje potencjał tego projektu. Tutaj mówimy, mówiąc o CPK, mówimy o trzech komponentach. Pierwszym lotniczym, drugim kolejowym, trzecim związanym z zagospodarowaniem przestrzennym. W komponencie lotniczym po pierwsze policzyliśmy dochodowość i skonstruowaliśmy biznesplan, który następnie zweryfikowaliśmy u najlepszych audytorów, doradców finansowych i oni potwierdzili, możemy oczekiwać bardzo wysokiej stopy zwrotu z tej inwestycji. Przygotowaliśmy pierwsze założenia, które następnie skonsultowaliśmy z ponad setką podmiotów z 20 kilku krajów. 1000 uwag, które przetworzyliśmy. Teraz ruszamy do kolejnego etapu, tak zwany master plan lotniska. Jeśli chodzi o sektor kolejowy, czyli komponent kolejowy, to po pierwsze stworzyliśmy rozporządzenie, zmiany w rozporządzeniu o sieci kolejowej, tworząc po raz pierwszy w historii Polski spójny ogólnopolski system kolejowy, właśnie oparty na centralnym porcie komunikacyjnym i dochodzących do niego 10 arteriach komunikacyjnych. Ostatnio rozstrzygnęliśmy konkurs na badania środowiskowe, ponieważ od nowego roku chcemy ruszyć z badaniami środowiskowymi, tak, żebyśmy jeszcze w czasie tej kadencji mogli wjechać koparkami zarówno na plac budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak i na trasy kolejowe wiodące do Centralnego Portu Komunikacyjnego i umożliwiające Polakom podróż po całym kraju.
Gdzie te pierwsze koparki miałyby stanąć?
Lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego jest wybrana. To jest obszar, który rozciąga się 37 kilometrów od Warszawy, ale sięga łącznie, jest to obszar, który wyznaczyliśmy, sięga 70 kilometrów kwadratowych.
Natomiast no oczywiście się pytam o tą pierwszą koparkę właśnie.
Dzisiaj nie chcemy podawać dokładnej lokalizacji, ponieważ prace wciąż trwają, a każde zmiana, chociażby na przykład nachylenia pasów o kilka stopni, powoduje, że określona liczba osób znajduje się bądź nie znajduje się na terenie portu.
I ile ta inwestycja będzie nas, Polaków, tak, kosztować?
Wolę mówić o inwestycji niż o koszcie, czy czymś, co się
a
ponosi.
A nasi słuchacze inwestycja pójdzie się pieniędzy po prostu.
Natomiast mówimy o kwocie, uwzględniając inflację, 35 miliardów. Do tego mówimy o rozbudowie sieci kolejowej, która również idzie w dziesiątki miliardów złotych.
Skąd te pieniądze będą brane? Czy już ten biznesplan jest zatwierdzony? Czy to jeszcze cały czas jest w fazie
Ewolucji? Strategia pozyskania finansowania, bo rozumiem, takie jest pani pytanie, opiera się tak naprawdę oddzielnie na dwóch. Do każdego komponentu jest inna strategia pozyskania pieniędzy. Jeśli chodzi o komponent lotniczy, przewidujemy udział partnerów prywatnych. Jest to dobra inwestycja, a partnerzy prywatni też czujnym okiem dobrze, kiedy patrzą na to, że inwestycja jest realizowana w sposób maksymalnie rynkowy. Natomiast jeżeli chodzi o komponent kolejowy, to tradycyjnie w Europie na budowie kolei się nie zarabia. Budowa kolei to jest, tak jak budowa dróg, budowa mostów, jest to domena państwa, są to inwestycje publiczne, ale ponieważ koleje są proekologiczne, jest to prawdziwa elektromobilność, to tego rodzaju rozbudowa zyskuje mocne wsparcie Unii Europejskiej i niekiedy można liczyć na dofinansowanie sięgające 85%.
Pan swojego czasu powiedział, że decyzja o przyszłości lotniska Chopina nie została jeszcze podjęta. Czy coś się zmieniło od tamtej pory?
Decyzja co do dalszego losu, czy zostanie jakikolwiek ruch na lotnisku Chopina, czy też nie, zostanie podjęta do czerwca przyszłego roku. W czerwcu bowiem przyszłego roku ruszą prace nad masterplanem lotniska, czyli takim ostatnim przystankiem już przed ścisłymi pracami projektowymi. Tymi wychodzimy wtedy, przy pracach projektowych wychodzimy na powierzchnię, widzimy już nie tylko Excela i parametry techniczne, ale zaczynamy widzieć, jak port wygląda, jakie rozwiązania architektoniczne są w nim rozwiązane, więc to jest ten ostatni przystanek. Masterplan jest ostatnim przystankiem przed projektem architektonicznym.
Bo już te słowa spotkały się z krytyką między innymi posłów Konfederacji, czy Janusza Korwin-Mikke. Pan pewnie słyszał o tych zarzutach, że
dlaczego... Ale nie chodzi o bunkier, który budujemy, bo ja spotkałem się z teorią, notabene posła Brauna, że cały CPK powstaje po to, żeby zorganizować tam tajny bunkier. Ale to rozumiem, że nie o takie pytanie.
Nie chodzi mi o tajny bunkier, tylko właśnie chodzi mi o lotnisko Chopina i o to, że to jednak obywatele, to jednak my powinniśmy decydować, skąd chcemy latać. Lotnisko Chopina wiemy, że jest bardzo dobrze skomunikowane i można tam dojechać SKM-ką, no i jest przede wszystkim blisko Warszawy. Żeby raczej chyba, to jest apel o to, żeby zostało chyba raczej.
Znaczy, bardzo się cieszę. Rzeczywiście lotnisko Chopina jest własnością nas wszystkich. Jest własnością przedsiębiorstwa państwowego, porty
lotnicze. I nie zniknie raczej, tak?
Lotnisko Chopina natomiast z czasem po pierwsze będzie coraz mniej wygodne, po drugie dojazd do niego nie będzie lepszy, ponieważ mamy dosyć ograniczone możliwości dojazdu. To, nad czym pracujemy, to żeby dostęp dla mieszkańców Warszawy nie pogorszył się. Jeżeli 15 minut jesteśmy w stanie dojechać z dworca centralnego do Centralnego Portu Komunikacyjnego, to możemy powiedzieć, że lotnisko Port Solidarność będzie bliżej niż lotnisko Chopina.
Pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj w wywiadzie dla Tygodnika Siedzi powiedział, że wchodzimy w etap, w którym, wiem z doświadczenia, zaczną się mnożyć rzucane pod nogi kłody, pojawiać różne naciski. Jakie naciski mogą się pojawiać przy budowie CPK?
Znaczy, mogę powiedzieć o typowych barierach, z jednej strony o typowych barierach, które wiążą się z tym, że projekt posuwa się do przodu i zaczyna coraz bardziej rozsadzać ramy regulacyjne, całe otoczenie. Potrzeba zmienić wiele ustaw, wiele rozwiązań, żeby przyspieszyć tę inwestycję.
A kto może lobbować przeciwko temu, żeby
natomiast
CPK powstawało? Takie naciski,
jest
o
bardzo
których
wiele,
mówię.
I to jest drugi element, jest bardzo wiele podmiotów, z punktu widzenia których Centralny Port Komunikacyjny nie jest atrakcyjny.
Jakich ponieważ podmiotów?
Centralny Port Komunikacyjny jest inwestycją, która z jednej strony zwiększa podmiotowość Polski, zwiększa naszą siłę też gospodarczą. Jest Centralny Port Komunikacyjny, jest inwestycją, która ma znaczenie podwójnego zastosowania, zwiększa nasze skutki, znaczy naszą skuteczność militarną. Gdybym miał prorokować, spodziewałbym się również odkrycia nieidentyfikowanych wcześniej chronionych gatunków na terenie inwestycji bądź budowanych.
Właśnie nie obawia się pan protestów ekologów? Nie obawia się pan tego, co było na przykład w Dolinie Rozpudy? W ogóle co się dzieje ostatnio?
To jest rzeczywiście prawdziwy paradoks, który towarzyszy inwestycjom publicznym w Polsce, że wyśrubowane obecne standardy wypracowane przez państwa, które mają już infrastrukturę, narzuca się państwom, które tę infrastrukturę muszą dopiero zbudować i bez których Polska, ale inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą po prostu uroczym skansenem.
Pan na pewno też śledzi geopolitykę i patrzy pan na to, z kim możemy współpracować, jeżeli chodzi o różne gospodarki, a komu najbardziej Centralny Port Komunikacyjny może zaszkodzić? Któremu krajowi?
Nie chciałbym w ten sposób wskazywać palcem, ponieważ Centralny Port Komunikacyjny jest inwestycją, która może być z różnych stron korzystna dla różnych organizacji. Podam przykład. Z punktu widzenia Unii Europejskiej Centralny Port Komunikacyjny stanowi silny akcent proekologiczny, ponieważ zwiększa rozbudowę sieci kolejowej, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, a także integruje poprzez zwiększenie udziału kolei w transporcie, a także integruje Polskę wzdłuż korytarzy TNT, co jest o tyle istotne, że korytarze TNT to są główne korytarze, które mają integrować całą Europę.
A kiedy będzie rozpisany konkurs i kiedy najprawdopodobniej poznamy prezesa CPK?
Wydaje mi się, że konkurs powinien być rozpisany w ciągu najbliższych dni bądź tygodni, ale i stosownie do tego wyników konkursu będziemy mogli się spodziewać. Wydaje mi się, że to jest bardziej dnie niż tygodnie.
Bardzo dziękuję. Pan Mikołaj Wild, jeszcze wiceminister infrastruktury i jeszcze pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my teraz posłuchamy bardziej rockowo najnowszy album Mosty, Rzeki, Ludzie, zespół Lipa Li, Ocalimy Nas. A my wędrujemy teraz, drodzy państwo, do Czech. Jest godzina 8:39. Przy telefonie jest pan Wladimir Petrilak, dziennikarz, publicysta, a także autor książek o wywiadzie w Czechosłowacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W poprzedni weekend w Czechach odbyły się bardzo liczne manifestacje, protesty przeciwko obecnemu rządowi. Jak sytuacja ma się dzisiaj? Czy te protesty dalej trwają i kto stoi na ich czele?
Te protesty organizuje organizacja pozarządowa, która się nazywa Milion Chwilek za Demokrację, którą założyli młodzi ludzie, studenci Praskiego Uniwersytetu i do nich dołączyli inni młodzi aktywiści z całej Republiki. Przede wszystkim są ważne ze względu na to, że po pierwsze nie są organizowane przez ścisłą polityczną opozycję, ale jakby poza. Powstała ta organizacja. I po drugie, udało im się już dwa razy zorganizować w czerwcu i teraz 16 listopada najpotężniejsze zgromadzenie ludu od rewolucji aksamitnej w 89. Przypomnę, że 30 lat temu, gdy była rewolucja aksamitna, to właściwie jej szczyt, można powiedzieć, był 25 listopada, dokładnie gdy doszło do potężnego zgromadzenia protestu na Błoniach Letniańskich. To jest, jeżeli słuchacze znają Pragę, to jest taki wielki plac, gdzie kiedyś były defilady wojskowe niedaleko Zamku Praskiego. I tam 30 lat temu było 800 tysięcy ludzi. To był właściwie koniec reżimu. Ponieważ 800 tysięcy ludzi przyszło tam protestować przeciwko próbom komunistów utrzymać się przy władzy. No i ta organizacja dzisiejsza, Milion Chwilek za Demokrację, jakby nawiązując do tego etosu, tej rewolucji aksamitnej, właśnie jej ambicją było napełnić Błonia Letniańskie, co im się w pewnym sensie udało, bo przyszło na pierwszy protest latem około 250 tysięcy, a teraz być może 300 tysięcy ludzi. Nie jest to być może w sensie politycznym liczba jakaś olśniewająca, ale jak na Czechy, a nawet porównując do największej takiej imprezy w Polsce, czyli Marszu Niepodległości, jest to liczba niesamowita. I teraz o co im chodzi? Chodzi im o to, żeby prowadzić w pewnym sensie dialog z władzą obecną. Jaka jest ta obecna władza? No w Czechach mamy to już określił Václav Klaus, były prezydent, premier, był wybitny polityk tego okresu porewolucyjnego, że mamy nową erę, że skończyła się republika polistopadowa, czyli po rewolucji aksamitnej, a że nastąpiły nowe czasy polityczne. No i wyrazem tych nowych czasów politycznych jest obecny premier, Andrej Babiš. To jest postać wielce kontrowersyjna, ale jest to człowiek, który założył ruch ANO, czyli Zrzeszenie Niezadowolonych Obywateli, krytykował korupcję, krytykował klientelizm w polityce i tak dalej. Jego ruch powstał w 2011 roku, najpierw się z niego śmiano, miał minimalne poparcie, ale potem w następnych wyborach parlamentarnych stał się drugą najliczniejszą partią, wszedł do koalicji rządowej i to był ten przełom. I teraz ostatnie wybory parlamentarne wygrał z zyskiem około 30% i tworzy znów rząd koalicyjny i jest premierem. Poprzednio był ministrem finansów. No i kim jest ten Andrej Babiš? To jest człowiek, który pracował w czasach komunistycznych w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, jeździł po świecie. Są na to dowody, współpracownikiem wywiadu czechosłowackiego, czyli tajnej policji STB. No i był członkiem partii komunistycznej, ale szeregowym. Po rewolucji aksamitnej, będąc w dobrych kontaktach ze wszystkimi politykami z skonstruował jeden z największych holdingów przemysłowo-agrarnych, kompleks taki. Miał nawet kupić firmę Unipetrol, którą w końcu sprywatyzowano i sprzedano polskiemu Orlenowi, stąd jego nienawiść do Polski, bo to mu się nie udało. Ale jest to człowiek, który jest właściwie potentatem, jeżeli chodzi o rynek przemysłu spożywczego, o rynek nawozów, na przykład o import traktorów i tak dalej, i tak dalej. No jest jednym z najbogatszych Czechów, mimo że słowackiego pochodzenia, to Czechów mówimy, stara się mówić po czesku, choć czasami szczególnie gdy jest zdenerwowany, to mu wychodzi język czechosłowacki. No i on jest premierem i on jeszcze zrobił niesamowitą rzecz, niesamowitą w negatywnym sensie tego słowa, że teraz, ponieważ nie zdobył większości parlamentarnej, w Czechach się to nikomu nie udało, tak jak PiS-owi w Polsce. W Czechach zawsze powstawały rządy koalicyjne i on musiał stworzyć koalicję. I tą koalicję stworzył z socjaldemokracją, na tym nie ma nic zdrożnego, ale większość parlamentarną nieznaczną zapewnia mu wsparcie komunistycznej partii Czech i Moraw, która jest nielegalnie, jest ciągle partią parlamentarną. I to jest po raz pierwszy od 1989 roku i tu mamy też ten przełom, gdy komuniści w jakiś sposób biernie, ale jednak biorą udział w rządzeniu.
No i teraz tak pojawiła się petycja i ci młodzi ludzie, chwila dla Andrzeja, postanowili powiedzieć sprawdzam.
Zarzut wobec nich był taki, że chcą kwestionować wyniki wyborów parlamentarnych, wyniki demokratyczne. A oni twierdzą, że nie, że ich hasłem, czy im przyświeca taki cel, że chcą, żeby w polityce panowały jakieś reguły i żeby instytucje nie kłamały, nie kradły i tak dalej. Potem chcą, żeby społeczeństwo żyło w jakimś stopniu odpowiedzialnie, żeby obywatele przejęli odpowiedzialność za swoje losy. No i chcą, żeby wszystko było pięknie, ekologicznie i tak dalej. No są to takie postulaty, które każdy by podpisał, ale oni się domagają dialogu z premierem, żeby ich przywódca, młody właściwie student, który przerwał studia, żeby się spotkał na wielkiej debacie z premierem, no i żeby na argumenty walczył z nimi i domagają się przede wszystkim to, żeby złożyła dymisję pani minister sprawiedliwości, wobec której wysuwają, moim zdaniem, absurdalne, ale jednak jakieś zarzuty. No i jeżeli premier nie zgodzi się na tą debatę, żeby on też podał dymisję, bo ich zdaniem te ich postulaty on narusza. Czyli im przeszkadzają osoby i styl prowadzenia polityki. Osoby niektóre w tym rządzie, premier i pani minister sprawiedliwości i styl prowadzenia polityki. Tam chodzi na przykład o to, że prezydent Miloš Zeman, wybrany w wyborach bezpośrednich, ich zdaniem narusza czy łamie konstytucję, ale to jest też kwestia sporna, bo nawet w Czechach zaistniała sytuacja próby podjęcia impeachmentu wobec prezydenta, ale ona została ukatrupiona w Izbie Poselskiej.
A jak wygląda sprawa dziennikarzy? Bo pan jest przecież dziennikarzem, publicystą. Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Jak wyglądają relacje państwo i dziennikarze, i media?
No, tam jest kolejny problem, polega na tym, że premier Babiš, jako człowiek bardzo zamożny, kupił sobie dwie gazety, jedno radio. Oczywiście teraz on musiał się formalnie zrzec tego i formalnie te media, których on jest właścicielem, są w funduszu powierniczym, ale jest z ostatnich dni wydarzenie, które świadczy o tym, że jest podobna nienawiść, podobna polaryzacja jak w Polsce. I to polega na tym na przykład, że taka wybitna dziennikarka Petra Prochaskowa, która jest osobą niewątpliwie zasłużoną, która była korespondentem wojennym, angażowała się w pomoc sierotom w Czeczenii, która odeszła, zresztą pracowała przez 27 lat w jednej z tych gazet, którą premier Babiš kupił, to odeszła z tej gazety w końcu. I ona teraz brała udział w seminarium, w takim konferencji Nowe Media się to nazywało w Pradze. To jest wydarzenie 2-3 dni stare. I na tej konferencji zaatakowała dziennikarza Sputnik. No, to jest rosyjska agencja informacyjna, rosyjskie medium, które w Czechach jest też aktywne. I zaatakowała w ten sposób, uchwycili to na kamerze dziennikarzy niezależnej telewizji internetowej Raptor TV, że najpierw słownie atakowała tego młodego dziennikarza, potem mu właściwie wyrwała smartfon z ręki i w końcu go uderzyła do twarzy. No i co jest ciekawe, ten atak fizyczny, który niewątpliwie był dosyć, no, powiedzmy, chamski, jest chwalony przez część mainstreamu, że dobrze zrobiła, bo Sputnik to jest propaganda, że ona w ten sposób podjęła wojnę z Rosją, która prowadzi z nami wojnę hybrydową. No i o dziwo, ludzie, którzy nawiązują do haseł prezydenta Havla, że prawda i miłość musi zwyciężyć, teraz pochwalają przemoc fizyczną wobec, no może nieobiektywnego, ale jednak dziennikarza, który miał akredytację. Tak mam.
Tak?
Taką mamy sytuację teraz, że ta nienawiść, która tak samo jak w Polsce jest bardzo odczuwalna, no ma już takie przejawy, może nie tak jak w Polsce, że się morduje ludzi, ale już się atakuje fizycznie tych, z których poglądem się nie zgadzamy, i to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne zjawisko.
I jeszcze dosłownie na sam koniec proszę o króciutki komentarz odnośnie Klausa Juniora, bo wiem, że on też na scenie politycznej Czech istnieje.
I to jest właściwie jeden z najciekawszych momentów ostatnich miesięcy w polityce, gdy podczas gdy opozycja antybabiszowska wobec tego premiera właściwie prowadzi politykę podobną jak w Polsce PO, czyli tam w Polsce jest antypis, to oni robią politykę antybabisz i to jest mało, to im nie przynosi żadnych punktów tak naprawdę. I pojawił się polityk, który się już dostał do parlamentu z ramienia partii ODS, ale został z niej wyrzucony za w sumie śmieszną sprawę, ale on dostał chyba najwięcej głosów preferencyjnych, tak się to nazywa, to znaczy największą ilość głosów zebrał jako kandydat ODS, stał się parlamentarzystą ODS, syn prezydenta Václava Klausa i został wyrzucony z tej partii w tym roku. I on wobec tego założył nową partię polityczną. Co ciekawe, ta partia polityczna powstała formalnie latem tego roku i zaczęła się pojawiać w sondażach, ale nie tak jak Nowoczesna czy inne takie nowe byty, że od razu ma 12-18%, ale najpierw 1%, 3% i ostatnio w sondażach ma 5%. Jest to partia, która się nazywa Trikolora od trzech barw narodowych Czech, która głosi konserwatywny, patriotyczny, prawicowy program. I Václav Klaus Moči junior objeżdża całą republikę, pracuje, jest bardzo popularnym, jeżeli chodzi o media internetowe, glosatorem życia politycznego i jego partia powoli rośnie w siłę. W parlamencie jest tylko on, jeszcze jedna pani poseł, która też została, no, wyrzucona z partii
ODS. I będziemy
ODS.
Się temu przyglądać przez najbliższy czas. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć, bo studio
oczywiście
już kolejny gość. Pan Władimir Petrilak był gościem Poranka w Net. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia.
Życzymy także 8.52.